Social School.
Dobry wieczór. Po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. Dziś w audycji o naszym wielokulturowym regionie będzie o tym, jak przekazujemy, dbamy i popularyzujemy kulturę, tradycje i język mniejszościowych środowisk. Będziemy więc w Grudku, gdzie dowiemy się o tym, jak uczniowie miejscowej szkoły podstawowej odkrywali rodzinne historie swej małej ojczyzny. Udamy się także na północ regionu, do Puńska. Licealiści z działającego tam liceum ogólnokształcącego z litewskim językiem nauczania imienia 11 marca mogą być dumni z nagrody przyznanej przez litewski Sejm za podtrzymywanie językowej tożsamości. Będziemy także na warsztatach tradycyjnych pieśni w Białymstoku i Dobrowodzie, które zorganizowało Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia. Będzie więc o tym, jak dbać o kulturę muzyczną regionu. A wszystko także zaczniemy od muzyki.
Miesiąc, żółta jalotka, pływie mi żabloka. Пахни мятой, солодка, солодка, далеко, далеко. Обвялых прокосах дремле тиша святая. Твои теплые косы я неумелой рукой расплетаю и целую шивы локти, а во усим виноваты. Месяц, желтая лодка, ты солодкая мята. Рамонками белыми уплетаю их стежку в узкую, и ловлю ошалела горячие милые в усны, и целую шию и локти, а во усим виноваты. Месяц, желтая лодка, ты солодкая мята.
Mięta. poznawali historię swoich rodzin, zbierali fotografie, rozmawiali z mieszkańcami gminy. Mowa o projekcie Nasze Miejsce, opowieści z Gródka i okolic. Przez blisko rok uczniowie tutejszej szkoły pod opieką profesjonalistów poznawali warsztat pracy etnologa. Wyniki ich rocznej pracy można było zobaczyć w grudeckiej szkole. Jak mówią uczestnicy projektu, codzienność mieszkańców Gródka i okolic różni się bardzo od tej sprzed kilkudziesięciu lat.
Robiłem wywiady z moim dziadkiem, dowiedziałam się dużo rzeczy o nim, że najpierw uczył się w swojej wsi Dzierniakowo, później się przeniósł do Gródka.
Kaja Kojder, członkini Zarządu Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. To jest projekt Nasze Miejsce, dofinansowany z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Jest to projekt, w którym dzielimy się naszymi etnograficznymi narzędziami z młodzieżą. Tu mieliśmy to szczęście, że akurat mieliśmy grupę, która się sama zgłosiła do tego projektu. Projekt polega na tym, że pokazujemy im właśnie narzędzia pracy etnologa, etnografa, etnolożki, etnografki, które oni potem wykorzystują w praktyce, czyli nauczyliśmy ich pracy z takimi czterema obszarami. Jest to kultura materialna, czyli przedmioty. Uczyliśmy im pracy z fotografią, ale także z ludźmi i przestrzenią, czyli ze wspomnieniami ludzi i też z tym, jak zmienia się przestrzeń wokół nich. I jest to projekt dotyczący małej ojczyzny, czyli w tym wypadku okolic Gródka.
Chciałam wziąć udział w projekcie, żeby się dowiedzieć, jak życie wyglądało kiedyś w naszej wsi. Ponieważ patrząc na nasze życie, jak wygląda teraz, to są w ogóle dwa inne światy i nie ma co porównywać ich do siebie.
Często rozmawiałam z babcią o dawnych czasach i bardzo lubię rozmawiać ze starszymi osobami o tym, jak się kiedyś żyło. I jak usłyszałam, że jest taki projekt, po prostu od razu zaświeciła mi się lampka i stwierdziłam, że muszę iść. Wszyscy tak naprawdę zajmowali się tym samym, robili wywiady, a później z tych wywiadów robiliśmy właśnie tablice. Wybieraliśmy zdjęcia, dużo jakby ciekawostek.
To, co badaliśmy, było tym, co najbardziej zainteresowało młodzież, czyli staraliśmy się, żeby to młodzież wybrała takie obszary, które dla nich będą ciekawe, które im będą bliskie. W związku z tym młodzież tak naprawdę sama zdecydowała, z kim chce rozmawiać, sama zdecydowała, jakie tematy chcą poruszać i one się ułożyły w sześć takich grup tematycznych. Zabawa, praca, czas wolny, świętowanie, szkoła i jedzenie. Młodzież sama ułożyła pytania, które potem zadawali w rozmowach, ale też szukali fotografii z tym związanych i to zarówno w archiwalnych zdjęciach, które dostali od swojej rodziny, jak i też w materiałach wcześniej już publikowanych na temat Gródka.
Fajnie opowiadać o dawnych czasach, nauczyć się trochę, przypomnieć sobie, popytać ludzi, na przykład baciuszkę pytałem o świętowanie, jak wyglądały święta, jakie były dania na święta, ile było dań i czy były choinki, tak jak teraz.
Najbardziej zapamiętałam, co się jadło, jak się bawiło kiedyś, jakie były zabawy, czy dzieci pomagały kiedyś, bo teraz to jest taka samowolka trochę. Dzieci na przykład wracając ze szkoły, nie było wolnego czasu, tylko od razu przychodziły do rodziców, pomagały w polu.
Dla młodzieży część tej pracy była wielkim wyzwaniem, dlatego że na przykład poszliśmy z nimi na taki niby prosty, a jeden z trudniejszych sposobów zbierania informacji, czyli poszliśmy na rynek i oni po prostu zagadywali obce osoby, mówili kim są, co robią i że chcą zamienić dosłownie 2-3 zdania. Pytali wtedy na przykład o to, co ludziom się podoba w Gródku, co jest dla nich tutaj ważne. Dla części grup to było takie pozytywne bardzo doświadczenie, bo ludzie im odpowiadali, interesowali się tym, co robią, a były też takie grupy, które natykały się na wielki opór, wielki mur. Kolejny raz podchodziły do kogoś, kto nie chciał z nimi rozmawiać, to tak naprawdę był to też dla nich ogromny stres i bardzo dobrze ich rozumiem, bo w pracy etnografa sytuacja, w której przychodzimy do kogoś, kto wcale nie chce z nami rozmawiać i też my mamy obowiązek to uszanować, jest dość trudna. Gródek jest dość wyjątkową gminą, ponieważ rzeczywiście jest to jedno w sumie z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie na co dzień nadal słychać gwarę, gdzie idąc właśnie na rynek można usłyszeć ten język tutejszy, prosty, białoruski i również w nazwach przedmiotów, które się pojawiały, w opowieściach naszych rozmówców też pojawiał się ten temat, na przykład jest wspomnienie byłej dyrektorki szkoły, Wiery Tarasewicz, że pójście do szkoły było też takim dodatkowym przeżyciem związanym z tym, że po raz pierwszy tak naprawdę zaczęła musieć mówić po polsku. To nie był język, którego wcześniej używała w domu. Staraliśmy się, żeby troszkę tego tematu się pojawiło. Dla młodzieży to już nie jest aż taka oczywistość i to jest coś, co dla nas też jest bardzo ważne, żeby jednak to wprowadzać, żeby to przypominać i żeby tę białoruskość tych okolic starać się pokazywać w atrakcyjny sposób.
A z uczestnikami projektu Nasze Miejsce, opowieści z Gródka i okolic spotkał się Michał Stepaniuk.
Po sąsiedzku.
Postępująca asymilacja w znacznej mierze spowodowała zmniejszenie litewskiej mniejszości w Polsce z szacowanych kilkunastu do blisko 8 tysięcy osób. W jaki sposób litewska mniejszość próbuje utrzymać tożsamość, język i tradycje, opowiadają uczniowie z liceum z litewskim językiem nauczania w Puńsku, które niedawno otrzymało przyznaną przez litewski Sejm premię językową.
W tej szkole bardzo ważne są tradycje i bardzo ważne są święta narodowe. Każde święto dla nas bardzo dużo znaczy. Na lekcjach dowiadujemy się faktów historycznych na ten temat. W domu też bardzo dużo rodzice dla nas przekazują, a liceum w Puńsku to jest takie miejsce, gdzie możemy swoją litewskość i ten patriotyzm pokazać na scenie. Możemy uczyć się tańców ludowych, śpiewać w chórze. Przede wszystkim mamy taką możliwość, żeby uczyć się języka litewskiego. Poznajemy literaturę litewską, pisarzy i myślę, że to wszystko jest już u nas od małego, od przedszkola, że etapami jesteśmy tak szkoleni i to po prostu jest u nas już w sercach.
A jakie wrażenie było, kiedy dostaliście nagrodę za kultywowanie języka, którą wręczono wam w Wilnie?
Myślę, że to jest bardzo duże wyróżnienie i to jest też docenienie tej całej pracy, bo naprawdę wkładamy dużo starań i dużo serca w te wszystkie koncerty, w to, co robimy w szkole. Byliśmy właśnie w Wilnie i to naprawdę piękne uczucie uczestniczyć w takiej uroczystości i wręczeniu właśnie tej premii. Myślę, że to taki znak, że to, co robimy, to nie robimy tak bez powodu.
Nagroda języka litewskiego jest wielkim wyróżnieniem dla szkoły.
Alvydas Nevulis, dyrektor liceum,
która docenia cały wkład liceum ogólnokształcącego z litewskim językiem nauczania w Puńsku, za podtrzymanie tożsamości narodowej Litwinów w Polsce, za podtrzymanie języka litewskiego, za wszystkie projekty lituanistyczne, które były wykonywane w liceum. Największą chyba zasługą liceum jest to, że na terenie Puńska, na terenie Sejn nadal istnieją szkoły litewskie, nadal istnieje liceum i nadal mieszkają tutaj Litwini, także wkład liceum, wkład oświaty jest naprawdę nieoceniony.
Język litewski jest naszym językiem ojczystym, uczymy się go w szkole i traktujemy na takim samym miejscu jak język polski. Kultywujemy poprzez różną działalność tradycje litewskie, nie tylko w domu, ale też w szkole.
Wasi nauczyciele to też w większości kończyli te liceum.
Myślę, że tak, choć dużo ludzi wybiera inne szkoły w Polsce gdzieś czy za granicą, to my wybraliśmy ten liceum ze względu na nasze pochodzenie i tożsamość narodową też.
A jak wpływają rodzice czy dziadkowie na to, że wybieracie takie szkoły?
Moi rodzice są bardzo zadowoleni, dlatego że wybrałam tą szkołę i czują się dumni, że pójdę studiować na Litwę. Też czuję, że kultywuję tu tradycję i obyczaje i czuję, że to jest bardzo ważne.
Ja osobiście czuję się dumna, że takie liceum egzystuje jako jedyne w swoim rodzaju, jedyne z litewskim językiem nauczania w Polsce, więc czuję, że taka instytucja też ma swój wpływ na kultywowanie tej kultury, która jest w tym regionie też.
Używanie angielskich słówek jest rzeczą normalną wśród młodzieży, choć bardzo ważną rzeczą jest właśnie, że my rozmawiamy po litewsku i nawet próbujemy nie używać słówek polskich na przykład lub rosyjskich.
To jest ważne i to jest też wyrazem tego, że czujemy się Litwinami i mamy swoją tożsamość narodową.
To było dawno, kiedy kończyłam liceum ogólnokształcące w Puńsku z językiem wykładowym litewskim.
Anastazja Sidor, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej.
Kultywuję tradycje językowe, tradycje kultury litewskiej, ale również tradycje regionu, czyli tą kulturę etniczną, która tutaj jest, ma swoje ważne miejsce, nie tylko poprzez śpiewy, ale też uczą się technik tradycyjnych rękodzieła regionalnego. Też litewskiego, które w tych swoich pracowniach możemy im zaoferować.
W ciągu 30 lat studia w litewskich uczelniach ukończyło kilkuset absolwentów puńskiego liceum, którzy po powrocie do kraju uczą kolejne pokolenia oraz pracują w sferze administracji, kultury i innych dziedzinach. A tematem zainteresowała się Zyta Wasiluk.
Klausė žvakelė, klausė jo raiste, o ką prijausi kitame krante? Klausė žvakelė.
žvakelė klausė jūraiste, o ką prijosi kitame krante?
Prijosiu, neprijosiu, aš Vilniaus miestelį, sustosiu karčiamėlė kitam krante. Uždegsiu ant kalnelio žvakelę mergelį, žvakelę mergelį paliksiu čia. Neša bernelį švelnias rankas, laukia mergelė prie langelio viena, skubėk bernelį, kol naktelį juoda. Laukia mergelė prie langelio viena, skubėk bernelį, kol naktelį juoda. Prijosiu, neprijosiu, aš Vilniaus miestelį, sustosiu karčiame. Prijosiu, neprijosiu, aš Vilniaus miestelį, sustosiu karčiamėlė kitam krante. Uždegsiu ant kalnelio žvakelę mergelei, paliksiu aš ją. Prijosiu, neprijosiu, aš Vilniaus miestelį, sustosiu karčiamėlė kitam krante. Uždegsiu ant kalnelio žvakelę mergelei, žvakelę.
Ocalić od zapomnienia dawne tradycyjne pieśni i kulturę muzyczną regionu. To jedno z zadań, które realizuje Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia. Pieśni przekazywane przez stulecia, a dziś wykonywane coraz rzadziej na wsi, paradoksalnie zdobywają popularność młodych mieszkańców miast. Dowodem na to mogą być ostatnie warsztaty ukraińskich pieśni, które w Białymstoku poprowadziła ukraińska śpiewaczka i etnomuzykolog Tetiana Sopiłka, a także projekt Dobrowodzka Tradycja Muzyczna. W jego ramach od kwietnia w Dobrowodzie w gminie Kleszczele odbywały się cykliczne warsztaty tradycyjnych pieśni, które prowadziły śpiewaczki z miejscowego zespołu. Ich uczestnicy uczyli się m.in. pieśni wiosennych, żniwnych, a całość zakończyły kolędy. Udajemy się więc na warsztaty do Białegostoku i Dobrowody.
Bardzo duże zainteresowanie śpiewaniem już od lat, ale zwłaszcza w ostatnich latach takie jest nasilenie.
Koordynator projektu Julita Charytoniuk ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia.
Na przykład na warsztaty do Dobrowody, tak jak jeszcze zresztą dwa lata temu do Malinnik, przyjeżdżała stała grupa, która się w większości składała z ludzi z Warszawy na przykład. Zawiązała się jakaś ekipa, która co miesiąc przyjeżdża do Pani Wiery i teraz co miesiąc parę osób przyjeżdża do Dobrowody. Tu akurat jest więcej już osób z Białegostoku, na szczęście. Znaczy ja nie mam nic przeciwko ludziom spoza Białegostoku, tylko się cieszę, że na miejscu są ludzie, którzy śpiewają, że uczą się z tradycji naszego regionu i że zakładają zespoły albo śpiewają dla przyjemności i jakby te piosenki, które gdzieś tam się przewijają na warsztatach jednych, drugich, trzecich, piątych, gdzieś potem słyszę w wykonaniu uczestników. Ktoś to kontynuuje i paniom się to podoba, że ktoś te piosenki od nich bierze i się uczy, bo jak większość z nich mówi, no przecież, że ich do grobu nie zabiorą tych piosenek, więc się cieszą, że ktoś to kontynuuje. Oczywiście czasem mają swoje uwagi, że to jest zła wymowa, a tutaj to coś tam, no ale to wiadomo, jakby one są osobiście z nimi związane, bo znają je od dziecka.
To jest okazja niepowtarzalna, by poznać repertuar, który już zanika.
Uczestniczka warsztatów Magdalena Juchnowicz.
Który już w niewielu miejscach można usłyszeć, który jest charakterystyczny dla tych terenów. W języku, który też już w jakiś tam sposób jest te rzeczy.
Ale wcześniej zainteresowanie, nie wiem, wschodnią kulturą, wschodnią muzyką?
Tak naprawdę nie, chyba bardziej w ogóle kulturą tradycyjną. Po prostu wszystkim tym, co śpiewało się kiedyś na wsiach, od paru lat się interesuję śpiewem tradycyjnym, uczę się takiego sposobu śpiewania i jeżdżę w różne miejsca na warsztaty, nie tylko na Podlasiu, ale rzeczywiście jest coś w tych wschodnich śpiewach bardzo pięknego. Przede wszystkim bogata harmonia, która właśnie tu na wschodzie szczególnie występuje. Rzadkie jest to w pieśniach na przykład ze środkowej Polski.
Wiesiela ja nam nowina, porodziła dziewa syna. Maria, Maria, o Maria.
Jesteśmy zdziwieni, że uczy się nasze pieśni, bo to jest naprawdę wzruszenie.
Nina Jawdosiuk, zespół z Dobrowody.
Że potrafiają nie tylko to Białostoczyzna, to wiadomo, dużo kultur tych, ale Warszawa, Lublin, poza Warszawą, z Jeleniej Góry, z Krakowa. No jesteśmy z tego dumni.
Może i trochę będzie tęskniło się.
Walentyna Klimowicz, zespół z Dobrowody.
Ale poznaliśmy ludzi dużo. Zadowolone jesteśmy, że mogliśmy kogoś nauczyć i nas wysłuchać.
Niebiesa sinioju, angiele poju, prośbiennomu Bogu sławu wozdaju.
Przyjechałam na warsztaty do Dobrej Wody, ponieważ interesuje mnie muzyka ukraińska.
Uczestniczka warsztatów Ewelina Filipiuk.
Pieśni, śpiewy, śpiew tradycyjny. I bardzo mi zależy na tym, żeby ta tradycja gdzieś tam nie umknęła, żeby dalej była kultywowana i propagowana przez młodych ludzi. Ważne, że starsi przekazują tę spuściznę młodym ludziom.
Często jest tak, że zainteresowanie własną kulturą przychodzi później.
Etnomuzykolog, śpiewaczka, uczestniczka zespołu Drewo, Tetiana Sopilka.
Jakby trochę od innej strony, przez zainteresowanie innymi kulturami. I widzę, że w Polsce tak się stało, że najpierw był taki mocny ruch zainteresowania kulturą wschodnią, wielogłosową, bo to jest takie zawsze atrakcyjne, inne, ale potem też sytuacja się zmieniła i teraz sporo ludzi interesują się własną kulturą. Te tabory, jakby na przykład letnie szkoły, które się organizują po całej Polsce, to jest po prostu wspaniały taki ruch i myślę, że będzie to się rozwijać jeszcze.
Tak śpiewano na warsztatach tradycyjnych pieśni w Białymstoku oraz podczas podsumowania projektu Dobrowodzka Tradycja Muzyczna. Tym z lekka już świątecznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Po Sąsiedzku, nasz następny program za miesiąc, a już za chwilę kolejne spotkania z mniejszościami narodowymi naszego regionu i audycje w języku ukraińskim, a następnie białoruskim, czyli Dumka Ukraińska i Pod Znakiem Pogoni. A dziś za uwagę dziękuję już Sławomir Sawczuk. Do usłyszenia.